Mianowicie proponuje zastąpić je warunkami, które uzasadniają stwierdzenie danego zdania. Już nie prawdziwość, ale stwierdzenie. Warunki, które uzasadniają stwierdzenie danego zdania. A zatem, co to znaczy rozumieć jakieś zdanie? Rozumieć jakieś zdanie to po prostu wiedzieć, jak rozpoznać jego uzasadnienie. Jak rozpoznać jego uzasadnienie? O ile takie zostałoby nam przedstawione? A zatem rozumiemy, proszę Państwa, zdanie Janek był odważny, bo umielibyśmy stwierdzić, gdyby były takie sytuacje w jego życiu, to umielibyśmy stwierdzić, czy on był odważny, czy nie był. A zatem to zdanie ma sens, my je rozumiemy, pomimo tego, że ono nie jest ani prawdziwe, ani fałszywe. Gdyby ktoś do nas przyszedł i przyniósł jakiś opis z życia Janka dotyczący tego, że on był bardzo odważny albo był tchórzem, to wtedy mielibyśmy rozstrzygnąć, czy to jest rzeczywiście uzasadnienie tego, że on był odważny, czy też nie. Niekiedy wobec tej koncepcji antyrealistycznej Dameta wysuwa się taki zarzut, że on chce podać nam teorię znaczenia z punktu widzenia takiego kosmicznego, z punktu widzenia kogoś, kto nigdy nie miał styczności z językiem, kto w ogóle nie ma pojęcia na temat tego, co to znaczy być użytkownikiem języka. I że taka koncepcja, po pierwsze, nikomu nie jest potrzebna, a po drugie, w ogóle nie jest możliwa. Są takie sytuacje, na przykład ktoś może uprawiać pedagogikę, dawno już zapomniawszy, jak to jest być dzieckiem. Albo ktoś może na przykład rozumieć dzieci autystyczne, mimo że sam nie jest dzieckiem autystycznym. Ale ci, którzy stawiają ten zarzut Dametowi, twierdzą, że w przypadku języka tak się nie da zrobić. My nigdy nie zrozumiemy, co to znaczy używać języka, o ile sami nie bylibyśmy języka użytkownikami. Przechodzimy, proszę Państwa, do drugiego z działów współczesnej analitycznej filozofii języka, mianowicie teoria referencji. Do tej pory mówiliśmy o tym pierwszym dziale, teoria znaczenia. W tej chwili przechodzimy do drugiego działu, teoria referencji. Mówiąc najprościej, skrótowo, można powiedzieć tak, że referencja to jest odniesienie przedmiotowe. Referencja to jest odniesienie przedmiotowe. I tu już bardzo krótko. Klasyczna teoria referencji to jest teoria deskryptywna. Teoria deskryptywna. Mamy tutaj takie nazwiska jak na przykład Frege i Russell. Znowu. I oni twierdzą tak, że wyrażenie ma takie właśnie, a nie inne odniesienie przedmiotowe dzięki swej treści. Dzięki swej treści, która jest opisem tego przedmiotu, do którego wyrażenie się odnosi. A więc na przykład używamy tego słowa koń w języku polskim, odnosząc je do takich, a nie innych właśnie zwierząt, dlatego, że dla nas wyraz koń w swojej treści zawiera cechy koni. Zawiera cechy odnoszące się do koni, do wszystkich koni i tylko do koni. I właśnie dzięki temu, że taka jest treść tego wyrazu, my odnosimy go do tych zwierząt, a nie do innych. Tutaj jest, proszę Państwa, taki bardzo spektakularny argument za tym stanowiskiem. Mianowicie Frege podał taki przykład. Wenus kiedyś była zwana przez astronomów gwiazdą wieczorną, ale była również zwana gwiazdą poranną. I przez długi czas, proszę Państwa, te dwie nazwy funkcjonowały oddzielnie i w dodatku nie wiedziano, że chodzi o ten sam przedmiot. I teraz okazuje się, że zdanie gwiazda wieczorna to gwiazda wieczorna ma zupełnie inną treść niż zdanie gwiazda wieczorna to gwiazda poranna. Pomimo tego, że obie te nazwy odnoszą się do tego samego przedmiotu, to jednak te dwa zdania osiągają swoją, czy określamy ich prawdziwość na zupełnie innej drodze. Gwiazda poranna to gwiazda poranna jest po prostu trywialnym powtórzeniem tego samego, więc na pewno jest prawdziwe. Ale powiedzenie gwiazda wieczorna to gwiazda poranna wymagało bardzo żmudnych badań astronomicznych. A zatem, dlaczego my odnosimy gwiazda wieczorna oraz gwiazda poranna do Wenus? Dlatego, że obydwie te nazwy musimy traktować jako pewien skrót. Skrót opisu tego, co to jest Wenus. I każdą nazwę własną musimy traktować w ten sposób, że to jest pewien skrót opisu przedmiotu, do którego ona się odnosi. A więc na przykład nazwa Sokrates to jest skrót opisu tego, kim jest Sokrates. Mówiąc bardziej technicznie, mówi się, że nazwa własna to skrót deskrypcji. Deskrypcji. Jeżeli Państwa ten temat zainteresował, to polecam bardziej szczegółową dyskusję na ćwiczeniach. Ten przykład, który Państwu podałem, to jest bardzo klasyczny przykład właśnie z analitycznej filozofii języka. Teraz przechodzimy do kolejnej teorii referencji, to jest przyczynowa teoria referencji. I tu mamy dwóch autorów, Hilary Putnam i Saul Kripke. I kolejny przykład, który znowu jest przykładem bardzo klasycznym. Autorem tego przykładu jest Putnam, a przykład bywa, czy funkcjonuje pod nazwą bliźniaczej Ziemi. Bliźniacza Ziemi. Otóż to jest argument skierowany przeciwko tej teorii deskryptywnej, że wyrażenia mają swoje odniesienie przedmiotowe dlatego, że taka jest ich treść. Otóż Putnam mówi tak, wyobraźmy sobie bliźniaczą Ziemię, na której wszystko jest tak samo urządzone jak na naszej Ziemi. Z wyjątkiem jednej rzeczy. Woda, która jest, ma wszystkie własności takie same jak u nas, jest przeźroczysta, nadaje się do picia, nie ma zapachu, jest cieczą, jest rodzajem naturalnym i tak dalej, ma inny skład chemiczny. To nie jest H2O, tylko XYZ. I teraz wyobraźmy sobie, proszę Państwa, że ja podróżuję na tę Ziemię bliźniaczą. Spostrzegam tam tę bliźniaczą wodę i patrząc na tę wodę używam słowa woda. Teraz wyobraźmy sobie, że na tej bliźniaczej Ziemi żyje mój bliźniak Paweł Kawalec, który przyjeżdża na naszą Ziemię i on używa jakiegoś innego słowa na określenie tamtej cieczy. Przyjeżdża tutaj i na określenie tego, co ja normalnie nazywam woda, on używa swojego określenia wziętego z Ziemi bliźniaczej. I co ten argument, proszę Państwa, pokazuje? Ten argument pokazuje, że ja użyłem słowa woda w odniesieniu do przedmiotów, które mają bardzo różny skład chemiczny. Ja użyłem słowa woda na oznaczenie H2O i na oznaczenie XYZ. I to pokazuje, że treść wyrażeń językowych nie determinuje, nie określa znaczenia przedmiotowego. To nie treść wyznacza, do czego odnoszą się wyrażenia języka. Coś innego. Taki jest cel tego argumentu. Czym jest to coś? I tu właśnie mamy tę relację, tytułową relację przyczynową. Otóż według nich w użyciu języka mamy do czynienia z takim odpowiednikiem aktu chrztu. Jest ktoś, jakieś indywiduum, jakaś osoba, która wymyśla pewną nazwę i tę nazwę po raz pierwszy stosuje do jakiegoś przedmiotu. Wskazując na przykład na ten przedmiot i mówiąc, to jest coś tam. I teraz ten pierwszy akt, akt użycia tej nazwy w odniesieniu do jakiegoś przedmiotu, staje się początkiem całego łańcucha zdarzeń, w którym inni ludzie w ten sam sposób odnoszą się do tego przedmiotu, używając tego samego wyrażenia. Jak to się dzieje, to można sobie łatwo wyobrazić. Na przykład powiedzmy, proszę Państwa, że jem jakieś ciasto, które mi bardzo smakuje i mówię, to jest pychotka. Następnie przychodzi, powiedzmy, moja znajoma i mówi, no upiekę Ci za tydzień pychotkę. Potem przychodzi ktoś inny i mówi, ona powiedziała, że za tydzień upiecze Ci pychotkę. I tak dalej. W ten sposób mamy do czynienia z rozprzestrzenieniem się tego pierwotnego nadania przeze mnie tej nazwy temu przedmiotowi. I to jest ta teoria, która w pełnej nazwie jest określana jako przyczynowo-historyczna. Bo mamy tutaj ten historyczny ciąg przyczynowy. Od tego pierwszego użycia, aż po ostatnie. I wreszcie ostatnia z teorii referencji, o której tutaj mowa, to jest teoria deflacyjna. Deflacyjna. I to jest teoria, która w taki bardzo minimalistyczny sposób wyjaśnia nam odniesienie przedmiotowe wyrażeń. Otóż ona mówi tak. Wyjaśnienie odniesienia przedmiotowego jakiegoś wyrażenia sprowadza się do bardzo prostego zabiegu. Mianowicie podajemy taki schemat. Ja Państwu ten schemat napisałem na tablicy. A odnosi się do B. A odnosi się do B. I w tym schemacie to, co postawimy w miejsce literki B, jest po prostu przekładem tego wyrazu, który postawimy w miejscu literki A. I to jest cała tajemnica odniesienia przedmiotowego. Zgodnie z tą koncepcją. Trzeci punkt z tych dziedzin współczesnej, analitycznej filozofii języka, które Państwu wymieniłem, to jest teoria prawdy. To sobie, proszę Państwa, odnotowujemy, że oni tak to charakteryzują, ale na tym poprzestaniemy, dlatego że teoria prawdy u nas normalnie jest przedmiotem wykładu z epistemologii. A zatem przechodzimy do kolejnego z działów analitycznej filozofii języka, mianowicie pragmatyki filozoficznej. Pragmatyki filozoficznej. I tutaj wspomnę Państwu o może takich trzech teoriach. Po pierwsze, teoria aktów mowy Austina. A jej autorem jest już wspomniany wcześniej Austin. I Państwo już wiecie z poprzedniego wykładu, że Austin zauważył, iż język może nam służyć nie tylko do przekazywania informacji. Język może służyć do zrobienia czegoś. Na przykład bardzo często jest tak, że różne rozporządzenia, różne akty prawne zaczynają obowiązywać od momentu ich ogłoszenia drukiem. A zatem to ogłoszenie drukiem, czyli uskutecznienie pewnej wypowiedzi językowej, jest tożsame z ustanowieniem pewnego ważnego społecznie aktu. Takich wypowiedzi językowych jest bardzo dużo. Na przykład, jeżeli ktoś komuś coś obiecuje, to tym samym stwarza zobowiązanie. Od momentu, kiedy ja powiem, na przykład obiecam komuś, że mu dam 10 zł za tydzień, to ja do tego się zobowiązuję. Tak, ale panu nie dam. Otóż uogólnieniem tego jest właśnie ta teoria aktów mowy Austina. Według Austina wypowiedzi nie służą nam wyłącznie do przekazywania informacji. Wypowiedzi nasze mają coś, co Austin określa jako siłę illokucyjną. Siła illokucyjna, która polega na tym, że my używamy wypowiedzi językowych nie tylko do przekazania informacji, ale wyrażenia na przykład emocji, uczuć, ocen, norm, wartości, poglądów, przekonań itd. Wyrażamy. Na przykład ja uważam. Albo to jest oferma. albo nienawidzę Cię. Tu nie tylko przekazujemy informacje, ale coś wyrażamy. Na przykład nasz stosunek do kogoś. Pewne oceny, normy, wartości, poglądy. I teraz w zależności od intencji i od kontekstu ta siła illokucyjna wyrażenia może być różna. Na przykład to samo zdanie. Będę tutaj wieczorem. Może być ostrzeżeniem, może być groźbą, może być zapowiedzią, może być przewidywaniem, może być wreszcie obietnicą. I tę siłę illokucyjną wypowiedzi Austin odróżnia od takich zabiegów, których my dokonujemy na języku, ale operując już na czymś innym niż znaczenia. To znaczy na przykład operując intonacją. Możemy też wyrażać pewne rzeczy operując na przykład intonacją, sposobem wypowiedzi, naszą mimiką i tak dalej. Ale to już nie jest siła illokucyjna. Siła illokucyjna wypowiedzi zależy od jej treści, a nie od sposobu wypowiedzi czy towarzyszących jej gestów. Tamta druga to jest siła perlokucyjna. To nie jest dla Państwa ważne, ja tylko tutaj to wzmiankuję dla systematyczności. Kolejna ważna teoria w ramach tej pragmatyki filozoficznej to jest teoria implikatury. Teoria implikatury Grice'a. Ta teoria, proszę Państwa, jest oparta na takiej bardzo bystrej obserwacji. Mianowicie Grice stwierdza tak, że mamy to znaczenie dosłowne wypowiedzi, ale bardzo często zdarza się tak, że wypowiedzi mają implikacje, które nie są logiczną konsekwencją tego znaczenia dosłownego. Dana wypowiedź w pewnym kontekście może implikować pewne stwierdzenia, które nie są logiczną konsekwencją jej znaczenia dosłownego, jej znaczenia językowego. Weźmy jako przykład następujący dialog. Piotr mówi tak. Czy Janek jest dobrym filozofem? Na co Marysia odpowiada mu tak. Ma ładny charakter pisma. Państwo zauważacie tę angielską złośliwość w tym dialogu, ale to, że Janek jest złym filozofem, nie jest konsekwencją tego, że on ma ładny charakter pisma. To nie jest logiczna konsekwencja. To jest ta implikatura Grice'a, związana z tą właśnie konwersacją. I zwykle jest tak, że te implikatury można utożsamić z intencjami nadawcy. Po prostu Marysia chciała mu to powiedzieć w trochę inny sposób, że Janek to jest zły filozof. Nie mówiąc nic złego o Janku. Bardzo miły sposób. I wreszcie piąty z działów, o którym krótko. Filozofia lingwistyki. Filozofia lingwistyki bada jej założenia, metody i chce włączyć do filozofii jej wyniki. I tutaj, proszę Państwa, pojawia się ważne nazwisko, nie tylko dla analitycznej filozofii języka, ale także ważne na przykład dla współczesnej filozofii umysłu. To jest Noam Chomsky. Noam Chomsky, który w zasadzie nadał kształt współczesnej teoretycznej lingwistyce. I tę teorię oczywiście ja Państwu tu przedstawiam w bardzo dużym skrócie. Niektórzy z Państwa znają jej szczegóły, więc będą mogli te uproszczenia sobie sami rozwinąć. Otóż Chomsky mówi tak, że lingwistyka teoretyczna powinna opisywać każdy język naturalny, w kategoriach gramatyki generatywnej. I nie sposób, proszę Państwa, żebym to wyjaśnił jakoś bliżej. Być może uda się to Państwu na ćwiczeniach. W każdym razie można powiedzieć troszkę z błędem i troszkę za bardzo skrótowo, że gramatyka generatywna to jest zbiór reguł, gramatyka generatywna to jest zbiór, skończony zbiór reguł, które pozwalają wygenerować, skończony zbiór reguł, które pozwalają wygenerować wszystkie poprawne i tylko poprawne, pozwalają wygenerować wszystkie poprawne i tylko poprawne ciągi wyrażeń danego języka. I jeszcze jedna ważna rzecz związana właśnie z tą gramatyką generatywną. Podawanie tych reguł wprowadza się w dwóch takich etapach. Etap pierwszy podaje się strukturę głęboką, o której zakłada się w zasadzie, że jest wrodzona wszystkim ludziom, niezależnie od tego, jakim językiem mówimy. To jest struktura głęboka, która jest taka sama w różnych językach. I drugi etap wprowadzania reguł to jest tak zwana struktura powierzchniowa, gdzie pokazuje się, jak z tej struktury głębokiej generuje się te wyrażenia, które już znamy z języków naturalnych. A więc jest jedna, dla jakiegoś powiedzmy wyrażenia jest jedna wspólna struktura głęboka, która następnie w różnych językach ma różne struktury powierzchniowe, różnie jest realizowana w różnych językach naturalnych. I tym, proszę Państwa, zakończyliśmy. Udało nam się przebiec całą współczesną filozofię analityczną. Dziękuję Państwu.